Aktualności dnia na antenie Radio Maryja. Naszym Państwa gościem dr Krystian Hołaszczyński, Akademia Kultury Społecznej Medialnej. Kłaniamy się, panie doktorze.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże, drodzy słuchacze.
Panie doktorze, wiemy, że ostatnie pańskie wyprawy naukowe na Filipiny i Tajwan przyniosły konkretne rezultaty, jak również są owocem konkretnych spostrzeżeń, jak chcemy dzisiaj rozmawiać o wojnie w Ukrainie, o agresji Rosji na Ukrainę. W tej drugiej odsłonie to 421 rok. Krótko, jak Filipiny i Filipińczycy, jak Tajwan i Tajwańczycy spoglądają na tę sytuację, która dzieje się w Ukrainie?
Wydaje się, że w obecnej sytuacji międzynarodowej, analizując geopolityczne uwarunkowania tego, co się dzieje, dwa takie obszary są niewątpliwie takim koniuszkiem uwagi całych wszystkich globalnych liderów. Z jednej strony jest to oczywiście Ukraina, Półwysep Krymski, Donbas i to, co się dzieje w sumie od tych 421 dni, czyli pełnowymiarowa wojna rosyjsko-ukraińska, a drugim będzie to oczywiście Tajwan, czyli Republika Chińska na Tajwanie, na wyspie Formoza oraz sytuacja na Morzu Południowochińskim. Mamy obecnie na świecie dwa kraje, które rzeczywiście troszeczkę testują cierpliwość reszty państw i reszty społeczności międzynarodowej w kontekście określonych standardów związanych chociażby z tym, że nie należy zmieniać granicy sąsiada bez zgody tego już sąsiada, czy bez zgody społeczności tam mieszkającej. Z jednej strony Rosja, która marzy o tym, by odbudować swoją pozycję, odbudować swoją granicę sprzed rozpadu Związku Radzieckiego, a z drugiej strony Chińska Republika Ludowa, kraj komunistyczny, który również prowadzi dość agresywną politykę na Morzu Południowochińskim, którą próbuje przekształcić w coś na kształt jeziora pekińskiego, kosztem głównie swoich sąsiadów, którzy zrzeszyli się w takim sojuszu ASEAN. Z jednej strony jest Republika Chińska na Tajwanie, kraj, który nie jest traktowany przez Pekin jak niepodległe państwo, które już od wielu dekad próbuje radzić sobie w tej oto sytuacji, że sąsiad próbuje narzucić swoje warunki i swoje zasady. A z drugiej strony Filipiny, które też są w jakimś sposób zagrożone. Od 2013 roku kilka wysepek jest nielegalnie okupowanych przez Chińską Republikę Ludową i martwią się, że w razie jakiegokolwiek zaostrzenia sytuacji, jakiejkolwiek chociażby wojny czy konfliktu zbrojnego, nie będą w stanie sami odeprzeć jakiekolwiek tutaj działania ze strony potężniejszego sąsiada. I o ile Tajwańczycy, obywatele Republiki Chińskiej na Tajwanie, po tylu już dekadach są przyzwyczajeni do tej ciągłej presji, tego ciągłego napięcia w ich regionie, o tyle Filipińczycy bardziej się boją, i to w takich komentarzach słychać, bardziej się boją, że w razie jakiegokolwiek zaostrzenia kursu ze strony Pekinu, w ich obronie raczej nikt by nie stanął. I to przebrzmiewa w ich komentarzach. Stąd świat jest niewątpliwie dla naukowców ciekawy, ale też bardzo niebezpieczny, ponieważ na naszych oczach niestety, zgodnie z tym, co sam Xi Jinping do Władimira Putina powiedział, jest budowany nowy światowy ład i do końca nie jest jasne, jak ten nowy światowy ład będzie w przyszłości wyglądał.
I kto odegra tutaj taką kluczową rolę w budowaniu tego nowego światowego ładu? Doktor Krystian Hołaszczyński, gdy spoglądamy na wojnę w Ukrainie, spoglądamy z tej perspektywy, o której pan doktor przed chwileczką wspomniał, ale gdy spoglądamy na teraz perspektywę świata zachodniego, czyli tutaj Stany Zjednoczone, Anglia, Unia Europejska, co najbardziej pana, że tak powiem, tutaj polaryzuje, co pan uważa za najbardziej godne zauważenia i podkreślenia, a może tego nie słyszymy w całej debacie, jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną w Europie w kontekście wojny w Ukrainie?
Z jednej strony mamy oczywiście bardzo agresywnego gracza w postaci Federacji Rosyjskiej, która w swojej geopolityce próbuje odbudować strefę wpływów taką, jaką miała przed rokiem 1991, czyli przed rozpadem Związku Radzieckiego. Z drugiej strony mamy te kraje, które najbardziej zaangażowały się we wspieranie Ukrainy, czyli na pierwszym miejscu będą oczywiście Stany Zjednoczone, na drugim miejscu Polska, na trzecim Wielka Brytania. I teoretycznie powinniśmy teraz zwrócić uwagę na to, co robi Unia Europejska. Wobec Unii Europejskiej ja niestety mam najbardziej tutaj troszeczkę takie niepokojące wrażenie, że Unia Europejska jako blok, jako sojusz, do końca nie wie, niejednomyślnie, niejednogłośnie mówi, czego oczekuje, czego by chciała, albo jak bardzo chce się zaangażować w tenże konflikt, który trwa i który na barkach Ukrainy to bezpieczeństwo Europy w tym momencie się waży. Zwrócę uwagę na słowa samego ministra Ukrainy, Oleksija Reznikowa, który w wywiadzie dla jednej z hiszpańskich gazet stwierdził, że to, czego najbardziej potrzebują, to oczywiście broń, która by zabezpieczyła ich powietrze, ich przestrzeń powietrzną. Ale z drugiej strony, jak sam stwierdził, Zachód od dawna żyje w takim dogmacie, by nie prowokować Rosji i tej realnego wsparcia, realnej broni, która by obroniła przestrzeń powietrzną, nie przekazuje. My staramy się, jak możemy, przekazywać, chociażby te mini, sowietne mini 29, kolejny kraj, tym razem Słowacja podjęła decyzję o przekazaniu tychże samolotów, no ale MiG-29 w kontrze z rosyjskim Su-35 jest słabszy. Mini-29 mogą atakować na odległość do 30 km, podczas gdy Su-35 potrafią uderzyć z dystansu ponad 150 km. Oczywiście obie strony w tym momencie są na swoich pozycjach. Warunki pogodowe wymusiły stabilizację frontu. Z jednej strony Rosja od pewnego czasu próbuje w różnych miejscach uderzać. Oczywiście Bachmut jest tym symbolem, ale nie zapominajmy o Awdijivce, o innych miejscach, gdzie te walki się toczą. Nierzadko rękoma różnego rodzaju najemników z grupy Wagnera, ze sławnej prywatnej firmy o nazwie Grupa Wagnera. Z drugiej strony Ukraina kosztem jednak swoich żołnierzy próbuje utrzymać swoją pozycję i przygotować się na ewentualne kontruderzenie i na ewentualne odbijanie kolejnych terytoriów, które po roku 1991 stanowiły część ukraińskiego interioru. Z pewną nadzieją spoglądam na dzisiejszy szczyt w Ramstein, gdzie 40 państw zebrało się, 40 państw wspierających Ukrainę, po to, by zdecydować o tym, jak dalej wspierać państwo ukraińskie, wspierać prezydenta Zełenskiego. Wizyta Stoltenberga w ostatnich dniach jest takim symptomem, że NATO zaczyna poważniej myśleć o tym, jak wesprzeć Ukrainę po to, by ona tą wojnę wygrała, albo przynajmniej doprowadzić do sytuacji, gdy ewentualny traktat pokojowy dla Ukrainy byłby najlepszy. Dzisiejsze decyzje, które już przed samym spotkaniem sugerowano, że możliwe będzie większe wsparcie odnośnie dostaw amunicji ciężkiego kalibru, samochodów opancerzonych mogących przemieścić żołnierzy na duże odległości bez względu na warunki pogodowe, bez względu na te rozmuchnięte pola i drogi gruntowe, które teraz są nieprzejezdne i uniemożliwiają jakąś ewentualną kontrofensywę na dużą skalę. No i czołgi, te sławetne czołgi, o których od kilku już tygodni, miesięcy mówimy, że mogłyby wesprzeć Ukrainę. Obecnie to dzisiejsze 11 z kolei spotkanie w Ramstein, 11 od rozpoczęcia pełnowymiarowej wojny, dają taką sugestię, że być może to wsparcie będzie nie tylko w kierunku wzmocnienia obrony Ukrainy, ale też ewentualnego pójścia dalej, wzmocnienia możliwości ofensywnych w celu wsparcia ewentualnej kontrofensywy, która może się już niedługo zacząć, ale Ukraina samodzielnie tego bezpieczeństwa Europy nie wybroni. A Rosja, no cóż, Rosja dalej dąży do tego, by osamotnić Ukrainę, by ją spacyfikować. I to, czego ja się też troszeczkę boję, to to, że Rosja w swojej polityce zawsze wykazywała jedną cechę. Była cierpliwa. Zachodowi tej cierpliwości brakuje i to już powoli widać w niektórych decyzjach, a nawet w społecznych protestach, które gdzieniegdzie się odbywają.
Doktor Krystian Hołaszczyński, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. Panie doktorze, jeszcze dwa wektory naszej rozmowy. Pierwszy. Parę dni temu Polska, Litwa i Estonia przesłały dokumenty do Komisji Europejskiej w sprawie 11 pakietu sankcji. I wiadomo, że pytam politologa, a nie ekonomisty, jak pan widzi pakiety sankcji względem Federacji Rosyjskiej w trwającej wojnie z Ukrainą, ich działania jednocześnie tutaj, na ile one są politycznie skuteczne przeciwko Rosji. I drugi wektor, jak pan ocenia to, że Niemcy dali nam patrioty, by nas osłaniać, a teraz już są potwierdzone informacje, że chcą je zabrać, czyli zagrywka, i to zagrywka taka PR-owa na arenie międzynarodowej z wykorzystaniem Polski?
Zaczynając od tego drugiego pytania, rzeczywiście Niemcy tutaj, jakby ich poczynania są w pewnym rozkroku. Oni od samego początku z dużym opóźnieniem działali na ewentualne wezwania o wsparcie Ukrainy czy wsparcie działań pomocowych, chociażby humanitarnych. Te słynne kilka tysięcy chemów są takim symbolem, symbolem pewnej utraty znaczenia przez Niemcy jako takiego naturalnego lidera w samej Unii Europejskiej. Niemcy oczywiście są w dość trudnej sytuacji, bo i mają dość trudną sytuację koalicyjną. Pamiętajmy też o tym, że przez całe lata, nawet po rozpoczęciu tego pierwszego etapu wojny rosyjsko-ukraińskiej po 2014 roku, najbardziej parły do tych niesławnych porozumień mińskich, które okazały się zupełną katastrofą. Z tego też powodu próbują Niemcy co jakiś czas różnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że zagrywkami, ale takimi klasycznymi elementami polityki zagranicznej, niby wesprzeć, ale z drugiej strony bardzo szybko podkreślać, że mają skromne środki, nie są w stanie mocniej wesprzeć, no i teraz muszą wycofywać te patrioty, no bo inne problemy, inne tutaj możliwości działania. Niemcy z jednej strony próbują być dobrym partnerem i liderem w Unii Europejskiej, z drugiej strony nie łudźmy się. Powrót do resetu i ewentualny powrót do dawnych poczynań w kierunku dobrej współpracy z Rosją były zawsze takim rdzeniem ich polityki zagranicznej. Ale to nie jest tylko problem Niemiec, również i Francja ma tenże sam problem. Słynna wyprawa Emmanuela Macrona do Pekinu okazała się geopolityczną katastrofą. Emmanuel Macron, który miał przekonywać Chiny do bycia bardziej propokojowym, skutkowało tym, że przebiło się tylko do mediów masowych krytyka Macrona w stosunku do Stanów Zjednoczonych i ich zbyt niby agresywnej polityki na obszarze cieśniny tajwańskiej. To była katastrofa Paryża i Macron to wie. Trudno powiedzieć, jak z tego wybrnie. Natomiast Niemcy w tym momencie robią krok w tył, by, tak jak to stwierdził już minister obrony Ukrainy, nie prowokować Rosji w zamyśle ewentualny jakiś pokój czy zawieszenie broni w niedalekiej przyszłości. Drugie pytanie ojca było poświęcone kwestiom sankcji. Sankcje unijne są oczywiście potężnym narzędziem propagandowym, potężnym naciskiem. Natomiast żadne sankcje nie będą skuteczne, jeśli pojawią się na świecie gracze, którzy bardzo chętnie będą te sankcje obchodzić. O Chińskiej Republice Ludowej chyba już nie musimy mówić. Problem jest Indii, czyli generalnie bloku państw BRICS, Brazylia, Rosja, oczywiście Indie, Afryka Południowa i Chiny, ale nie zapominajmy również o niektórych państwach na Półwyspie Arabskim czy w Afryce, które pomimo wydania nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny nic sobie z tego nie robią i pozwalają Rosji, umożliwiają jej omijanie różnego rodzaju sankcji. Tutaj oczywiście gro krytyki padło na Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale nie zapominajmy, że w tle obecnych ważnych wydarzeń na świecie toczy się walka o to, kto będzie rządził Sudanem, a Sudan to w tym momencie bardzo poważny gracz i partner Rosji, bo Rosja jest tam obecna chociażby przez sławetną grupę Wagnera wspierającą Hemetiego, który walczy o władzę. Ewentualne wybudowanie portu Sudan zgodnie z koncepcją rosyjską pozwoliłoby Rosji w pełni badać, jakie są złoża złota i je wydobywać. Przyjmuje się, że tylko w zeszłym roku około 30 ton złota na rzecz Rosji z Sudanu wypłynęło, co pozwoliło utrzymać się Rosji dalej jako poważny gracz gospodarczy pomimo tych wszystkich sankcji, kolejnych pakietów, o których słyszeliśmy.
Panie doktorze, bardzo gorąco dziękuję. Doktor Krystian Hołaszczyński, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ojcze. Z Bogiem.